prawem i rozumem.
I znowu wieczór, i znowu koniec dnia, w czasie którego tak wiele się zdarzyło i tak wiele rzeczy wywołał i nadzieję, i frustrację. Może to dobry pomysł, żeby się z wami podzielić i jednym, i drugim, i nadzieją, i frustracją. Zapraszam na kolejny odcinek Prawem i Rozumem, czyli na program, który jest głosem radykalnego centrum w waszym domu. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, czyli w programie, który próbuje łapać złoty środek. To jest niestety strasznie, strasznie trudne. Dzisiaj temat, który w szczególności to umożliwia albo uniemożliwia. Dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który nakłada na Polskę obowiązek zaakceptowania, zarejestrowania, rozpoznania związków jednopłciowych, małżeństw jednopłciowych. Dwóch chłopaków, Polaków, wzięło ślub w Berlinie, wróciło do Polski, żeby się tutaj osiedlić. Chciało, żeby ten ich akt małżeństwa został rozpoznany przez Polski Urząd Stanu Cywilnego. On zgodnie z polskim prawem rozpoznany nie został. Odwołali się ponownie, została ich sprawa niezałatwiona. W związku z tym skierowali sprawę do sądu, a sąd polski wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał wyrok. Zaraz o tym wyroku sobie powiemy. I powiemy sobie o tym, czy czeka nas kolejna wojna. Wojna o małżeństwo, które jest symbolem jakiegoś porządku wartości. Wojna pomiędzy Polską konserwatywną i Polską liberalną, progresywną. Wojna pomiędzy tymi, którzy uważają, że Bóg, honor, ojczyzna i to, co polskie najważniejsze, tych, którzy w nacjonalizmie i w patrzeniu na nasze sprawy, na nasze wartości, które są inne niż ich wartości, nie widzą nic złego, i tych, którzy jednak uważają, że wartości są wspólne i jeżeli świat, większość świata przyjmuje jakieś wartości, to my także je powinniśmy przyjąć. Czy tak rzeczywiście jest, że większość świata to przyjmuje? Czy my powinniśmy przyjąć, czy nie? O tym dzisiaj porozmawiamy. Na początku, jak zawsze, chciałbym podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają ideę Radykalnego Centrum, czyli ideę tego w gruncie rzeczy rozpaczliwego szukania jakiejś ścieżki pośrodku skrajności. Dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że tę ideę wspieracie, że w nią wierzycie. Wasze imiona i nazwiska albo pseudonimy są umieszczone pod tym filmem. Sprawdźcie je i nieście tę ideę, jeżeli uważacie, że ona jest sensowna. Dzisiaj w wideofelietonie porozmawiamy o tym właśnie, czy Polskę czeka kolejna wojna. A w Sanatorium Chorych Myśli zastanowimy się nad tym, czy lewica i prawica tak naprawdę mocno się od siebie różnią. Tymczasem zapraszam na wideofelieton.
Audio felieton.
Chciałbym dzisiaj użyć pretekstu, można powiedzieć, chociaż to pretekst bardzo ważny, czyli tego wyroku TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych, który został wydany w sprawie pomiędzy Polską, bo tam stroną był nasz wojewoda, i parą chłopaków, którzy wzięli ślub za granicą w Berlinie. Chciałbym wykorzystać tę sytuację, żeby oczywiście trochę i o niej powiedzieć, bo to jest sytuacja ważna, prawna i aksjologiczna, którą warto przedyskutować, ale chciałbym też ją wykorzystać jako pewnego rodzaju przykład tego, o czym myślą Polacy, kiedy wyobrażają sobie taki wielki rów, taką wielką przepaść, która biegnie pomiędzy dwiema częściami Polski. Nie wiadomo, jak je nazwać. Czy właśnie progresywistami i tradycjonalistami. Niektórzy mówią Polska A, Polska B. Niektórzy mówią prawdziwi Polacy i Unijczycy polskiego pochodzenia. Tego ostatniego określenia absolutnie nienawidzę. Uważam, że pozbawianie kogokolwiek polskości tylko dlatego, że ma inne poglądy, jest absurdalne i po prostu dehumanizujące. Ale mimo wszystko chciałbym wykorzystać ten pretekst. To właśnie, że pojawiło się takie orzeczenie, żeby się zastanowić, co my możemy zrobić jako ludzie, jako wspólnota, czy jeszcze jesteśmy wspólnotą, czy jest możliwe w ogóle jakieś wyjście z tej sytuacji, ale z wielu innych także, bo przecież spieramy się o wiele innych rzeczy, które dadzą nam poczucie, że ciągle jesteśmy jednym, a nie dwoma plemionami, które łączy, no właściwie nie wiadomo to, co, może wspólny budżet tylko, co do którego i tak są kłótnie. W związku z tym chciałbym się nad tym pochylić. Więc jeszcze raz, o co chodzi? Chodzi o sytuację taką, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje orzeczenie, które mówi, że Polska ma obowiązek rozpoznać, a więc dokonać jakby wprowadzenia do swojego systemu prawnego aktów małżeństwa, które zostały dokonane przez członków Unii Europejskiej, przez obywateli Unii Europejskiej, zarówno tych, którzy nie są Polakami, jak i tych, którzy są Polakami za granicą. Dlaczego? Dlatego, że para chłopaków pobrała się w Berlinie, wróciła do Polski, chciała się zarejestrować, odmówiono im i w związku z tym Trybunał mówi, zasady Unii Europejskiej, swoboda przemieszczania się, swoboda osiedlania się wymaga, ażeby Polska rozpoznała ten akt. Problem polega na tym, że jeżeli Polska rozpozna ten akt małżeństwa, czyli dokona tak zwanej transkrypcji do akt stanu cywilnego, to po prostu tych dwóch ludzi, tych dwóch chłopaków stanie się małżeństwem w każdym sensie tego słowa. Czyli automatyczna transkrypcja spowoduje, że będą mieli absolutnie wszystkie prawa, które przysługują małżonkom. Czy wolno to zrobić? No i tu zaczynają się schody, dlatego że jest bardzo wielu prawników, którzy wskazują, że artykuł 18 polskiej konstytucji, który mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska chroni rodzinę, chroni macierzyństwo, chroni rodzicielstwo, ale chroni także małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, stoi temu na przeszkodzie. I wiecie, tutaj właśnie zaczyna się poważny problem. Stoi czy nie stoi? Czy da się artykuł 18 tak zinterpretować, żeby nie stał na przeszkodzie, żeby rozpoznać tę potrzebę, którą ja jako człowiek, nie jako prawnik, jako człowiek rozpoznaję jako potrzebę oczywistą. Ja znam wiele osób, które tego potrzebują, które cierpią z tego powodu, że jako osoby homoseksualne nie mogą zawrzeć związku, który będzie rozpoznany przez ich kraj. To jest rzeczywiste cierpienie, nie można tego cierpienia lekceważyć. Jako ludzie, moim zdaniem, jesteśmy zobowiązani rozpoznać ten ból, znaczy rozpoznać to, że ktoś się czuje dyskryminowany. Ale jako wspólnota podjęliśmy pewną decyzję. Podjęliśmy pewną decyzję, która jest zawarta w Konstytucji. I teraz musimy w pewnym sensie tę decyzję zrozumieć i ją odkodować. Musimy zrozumieć, jaka była ta decyzja, bo o co chodziło w tej decyzji? Oto my jako Polacy spotkaliśmy się kiedyś w pewnym wysiłku demokratycznym po to, żeby uchwalić Konstytucję. Czyli nie świstek papieru, tylko pewnego rodzaju zasady, według których będziemy żyć. Niektóre z tych zasad części z nas się podobają, niektóre z tych zasad części z nas się nie podobają. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość atakowało sądownictwo, no to cała masa ludzi, tych bardziej progresywnych, jak sądzę, mówiła, nie wolno naruszać konstytucji, bo konstytucja wyraźnie mówi, że sądy są niezależne, że sędziowie są niezawiśli. Więc część naszego społeczeństwa wtedy podnosiła argument z konstytucji, mówiąc, nie wolno wam tego zrobić. A teraz druga część naszego społeczeństwa podejmuje argument, nie wolno wam tego zrobić, nie wolno wam rozpoznać małżeństw jednopłciowych. Dlaczego? Dlatego, że artykuł 18 mówi, że małżeństwo, które chroni Rzeczpospolita Polska, to związek kobiety i mężczyzny. I co powinniśmy z tym zrobić? Czy powinniśmy, mówię tutaj o tych progresywnych, powiedzieć, w ogóle nie zważamy na to. Tak? Uważamy, że małżeństwa jednopłciowe powinny być rozpoznane. W związku z tym konstytucja już dla nas nic nie znaczy. Powinniśmy ją zinterpretować w taki sposób, w którym ona była pisana, to znaczy w jakiś taki sposób pierwotnego rozumienia tego, jakie były intencje tych, którzy tę konstytucję uchwalali, czy może po prostu powinniśmy ją zinterpretować nowocześnie. Chciałbym się z wami nad tym pochylić, jeszcze raz podkreślam, jako człowiek, który całym sercem jest za tym, żeby małżeństwa jednopłciowe zostały zrównane z małżeństwami dwupłciowymi, ze względu na godność ludzką, ze względu na zakaz dyskryminacji. Ale także prawnik, który spogląda w artykuł 18 Konstytucji, spogląda w komentarz do Konstytucji, wielki, gruby komentarz napisany pod redakcją między innymi profesora Marka Safiana, którego, jak sądzę, cała masa tych progresywnych ludzi, którzy dzisiaj mówią, oczywiście musimy rozpoznać te małżeństwa, szanuje. Zaglądam do tego komentarza i analizuję historię artykułu 18. I wiecie, jaka jest ta historia? Ta historia jest oto taka, że na początku artykuł 18, który mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska chroni właśnie rodzinę, macierzyństwo, rodzicielstwo i małżeństwo, w ogóle nie zawierała tego dopisku jako związku kobiety i mężczyzny. Dlaczego nie zawierała? Dlatego, że świętej pamięci Piotr Winczorek, wielki profesor, konstytucjonalista, osoba, którą miałem okazję poznać, która była członkiem tej samej katedry, w której mam honor i przyjemność pracować na Uniwersytecie Warszawskim, powiedziała, i to jest zapisane w dokumentacji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, że małżeństwo to pojęcie zastane i jako pojęcie zastane dotyczy związku heteroseksualnego, związku kobiety i mężczyzny, więc nie ma potrzeby, ażeby dopisywać i definiować je w pewnym sensie w tym artykule. Wtedy podniosły się głosy ze strony głównie senatorów o bardziej konserwatywnym poglądzie, Piotra Andrzejewskiego czy Alicji Grześkowiak, którzy mówili, ale Panie profesorze, przecież są już wtedy, przed 97 rokiem, czyli przed uchwaleniem konstytucji, państwa, które rozpoznają związki, nie tylko monogamiczne, ale poligamiczne, ale w szczególności rozpoznają związki jednopłciowe jako małżeństwa. Czy my chcemy, ażeby Polska rozpoznawała takie związki? Czy chcemy, żeby podstawą naszego ustroju, nie w rozumieniu takim bardzo państwowym, tylko na poziomie rodzinnym, były związki dwupłciowe czy jednopłciowe? Wiecie, ci ludzie przeprowadzili tam bardzo dogłębną dyskusję. I może nam się to podobać, czy nie podobać, zdecydowali, że trzeba dodać do artykułu 18 ten definicyjny w pewnym sensie element. Czyli, że powiedzieć, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i ten związek korzysta ze specjalnej ochrony i opieki państwa. Co więcej, była taka pokusa, żeby ten przepis konstytucji przesunąć gdzieś dalej. Wiecie, konstytucja ma pewną hierarchię. To, co jest na początku, jest najważniejsze. To, co jest dalej, jest oczywiście też ważne, ale jednak na samym początku są zasady ustroju. My mówimy tutaj o artykule 18, czyli o artykule, który jest naprawdę bardzo, bardzo na początku. Bo konstytucja ma ponad 240 artykułów, więc jest to początek zasady naszego ustroju, podstawowe wartości. Zdecydowali, że ma być to tam właśnie, w artykule 18, i że ma być to napisane właśnie tak, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I przegłosowano to właśnie w takim kształcie, przy takiej dyskusji. Więc mamy pewien bardzo mocny historyczny argument, argument z tak zwanej wykładni historycznej. Argument, który mówi, że intencją tych, którzy kształtowali konstytucję i później, oczywiście można powiedzieć także tych, którzy w tym czasie głosowali nad tą konstytucją, bo ta dyskusja przecież była jawna i powszechna, było to, ażeby Rzeczpospolita Polska w szczególny sposób chroniła związek dwupłciowy. Ci drudzy mogą powiedzieć, ci, którym się nie podoba taka interpretacja, ale przecież w naszej konstytucji jest artykuł 32, który mówi o tym, że wszyscy jesteśmy równi, a więc nie można nas dyskryminować w żaden sposób. Na przykład chociażby w zakresie takim, że ci, którzy są heteroseksualni, mają prawo do małżeństwa, a ci, którzy są homoseksualni, nie mają. No ale jest także artykuł 18. Jakoś trzeba pogodzić te dwa artykuły. Mam pewien pomysł, jak można byłoby to zrobić. Pomysł, który myślę wielu moim przyjaciołom, którzy są po tej stronie progresywnej, się nie spodoba. Ale chcę go podkreślić i przedstawić w szacunku dla tego, co wspólnie zrobiliśmy w Konstytucji. Bo uważam, że jeżeli ja na przykład, krytykujący PiS, oczekuję od PiSu, że będzie szanował Konstytucję w zakresie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, to ci, którzy na przykład są po stronie PiSu, mają prawo oczekiwać ode mnie, że ja będę szanował te bardziej konserwatywne rozstrzygnięcia Konstytucji. A takim jest moim zdaniem artykuł 18. Więc chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Można sobie wyobrazić taką oto interpretację i taka interpretacja gdzieś jest przedstawiana, że ten artykuł 18, który mówi, że Rzeczpospolita Polska chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, w ogóle wyklucza rejestrację i ochronę prawną jakichś innych związków. Uważam, że to idzie za daleko. Natomiast uważam, że rzeczywiście z artykułu 18 wynika, że małżeństwo jako związek dwupłciowy korzysta ze specjalnej ochrony, ze specjalnych praw, więc byłoby niekonstytucyjne, gdybyśmy zarejestrowali związki jednopłciowe, które miałyby dokładnie takie same prawa, czyli absolutnie wszystkie. Absolutnie wszystkie. Tak jak powiedziałem, jeżeli teraz byśmy rozpoznali ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości i dokonali transkrypcji tego aktu dotyczącego małżeństwa jednopłciowego, to tak by właśnie było. W związku z tym propozycja jest następująca. Spróbujmy wspólnie zinterpretować artykuł 18 i artykuł 32. Ten, który mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny i tym, który mówi o równości i niedyskryminacji. I wyobraźmy sobie rzecz następującą. Zmieniamy przepisy o transkrypcji w taki sposób, żeby przewidzieć inne skutki dla rejestracji związku dwupłciowego, czyli pełne prawa, które przysługują takiemu związkowi w zakresie dziedziczenia, w zakresie wspólnego opodatkowania, w zakresie możliwości adoptowania dzieci, innych elementów. Natomiast przewidujemy innego rodzaju pulę praw dla związku jednopłciowego. To znaczy dokonujemy transkrypcji, bo mamy zobowiązanie do tego, żeby rozpoznać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie dajcie się przekonać tym, tutaj mówię do tych z was, którzy mają bardziej może konserwatywne poglądy, do ludzi, którzy mówią, nie będzie nam Unia Europejska niczego narzucała. Nikt nam nie będzie tutaj w obcych językach mówił, co mamy robić. To naprawdę to jest postawienie sprawy do góry nogami. No przecież to myśmy zdecydowali jako suwerenne państwo, że wchodzimy do Unii Europejskiej, że przyjmujemy te prawa, które tam są, że przyjmujemy to, że Trybunał Sprawiedliwości może te prawa interpretować i będziemy wykonywali jego wyroki. Przecież ten Trybunał mówi tak naprawdę tyle i to wprost w swoim rozstrzygnięciu powiedział: Polska nie ma obowiązku zmienić teraz swojego prawa tak, żeby były u nas dozwolone związki jednopłciowe. Ale ma obowiązek, przynajmniej taki minimalny, dania tym ludziom, którzy takie związki zawarli, tych praw, które przewiduje Unia Europejska, prawo Unii Europejskiej. Pamiętajcie, że kwestie dotyczące wspólnego opodatkowania, czy dziedziczenia, czy kwestie dotyczące adopcji, to nie są kwestie, które reguluje prawo Unii Europejskiej. To jest nasze prawo. Natomiast prawo Unii Europejskiej przewiduje tak naprawdę pewną niewielką grupę uprawnień dla związków jednopłciowych, które różnią taki związek od sytuacji osób, które są po prostu jednostkami indywidualnie, które nie są w żadnym związku. Na przykład to jest jakieś prawo do łączenia rodzin, jakieś uprawnienia w niektórych państwach dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. To nie są prawa te na poziomie Unii Europejskiej, które my musimy, które rozpoznając, spowodujemy, że będziemy mieli tutaj równouprawnienie związków heteroseksualnych i homoseksualnych. Więc wracając do tego pomysłu, jesteśmy w stanie spowodować tak, że z jednej strony będziemy szanowali nasz artykuł 18, który, jak powiedziałem, jest dosyć konserwatywny. Z drugiej strony spowodujemy, że będziemy szanowali nasze zobowiązania wobec Unii Europejskiej, bo takie mamy, bo takie podjęliśmy i rozpoznamy ten wyrok, dając pewne prawa, natomiast nie takie same jak prawa, które przysługują związkom dwupłciowym. Dlaczego nie takie same? Bo tego wymaga artykuł 18. Artykuł 18 mówi, że to związek dwupłciowy jest pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Jak powiedziałem, nie można z tego moim zdaniem wyprowadzić wniosku, że nie wolno zarejestrować żadnego innego związku. Natomiast można wyprowadzić i trzeba wyprowadzić to, że ten inny związek nie może mieć takich sam praw jak ten, który jest związkiem kobiety i mężczyzny. Jeżeli chcemy to zmienić, powinniśmy zmienić naszą konstytucję. Powinniśmy ustalić, że na przykład przed tym 97 rokiem te poglądy, które tam były wyrażone, były starodawne, zacofane. Może rzeczywistość się zmieniła. Natomiast nie możemy moim zdaniem bezpośrednio powiedzieć, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, co ci ludzie myśleli, bo nie na tym polega prawo. Prawo właśnie po to jest, żeby rozwiązywać konflikty i powodować, że ludzie nie skaczą sobie do gardeł, że ono oto ustala pewne wartości, co do których się zgadzamy i później je szanujemy bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Bo jak powiedziałem, hipokryzją byłoby to, gdybyśmy oczekiwali od strony konserwatywnej, że będzie szanowała te przepisy konstytucji, które mówią o niezależności sądownictwa, ale jednocześnie my, mówię na przykład bardziej progresywni, nie będziemy szanowali tych postanowień konstytucji, które są bardziej konserwatywne. Tak jak już powiedziałem, jestem całkowicie świadomy, że cała masa moich przyjaciół i kolegów, którzy są bardziej progresywnie nastawieni, będzie pewnie miała do mnie pretensje, że to jest okazja, żebyśmy przemogli język konstytucji, żebyśmy popchnęli do przodu idee, które są bliskie nam, żebyśmy doprowadzili do pewnego równouprawnienia. Natomiast to moim zdaniem doprowadzi do sytuacji, w której konstytucji już nikt nie będzie szanował, bo jeżeli każdy będzie mógł ją czytać tak jak chce, każdy będzie mógł wyprowadzać z niej wnioski, jakie mu się podobają, to po prostu nic nie będzie miało sensu, bo prawo to nie jest naczynie, do którego każdy może nalać to, co mu się podoba i jeszcze naczynie zrobione z folii, które można ukształtować tak, jak chce się. Prawo powinno być pewną barierą dla naszych indywidualnych preferencji. Tą barierą są wartości, co do których się zgodziliśmy. Zgodziliśmy się, idąc na jakiś kompromis. Być może będzie taki czas w Polsce, że zmienimy te przepisy i zmienimy te postanowienia konstytucji tak, jak nam się będzie podobało bardziej nowocześnie, ale na tę chwilę one są takie, jakie są. I nie mam oczywiście wielkiej nadziei także, niestety muszę to powiedzieć, że ta strona konserwatywna, nie wiem, doceni to? Myślę, że raczej to jest tak, że ta strona konserwatywna uważa, że ona ma prawo nie szanować tych części konstytucji, które są ważne dla strony progresywnej, ale strona progresywna ma obowiązek szanować te, które są ważne dla strony konserwatywnej. Taka asymetria, nie? Taka trochę też hipokryzja. Mówię to ze smutkiem, no i to jest właśnie to, o czym powiedziałem na początku. Ta cała sytuacja z tym wyrokiem i z reakcjami budzi we mnie mieszane uczucia, to znaczy i frustrację, może troszeczkę nadziei, że na tym tle będzie można coś zobaczyć i zrozumieć. Fajnie by było, żeby i jedna, i druga strona zrozumiała, że tak właśnie być powinno. Że jeżeli są jakieś postanowienia konstytucji, które nie pasują do mojego indywidualnego spojrzenia na świat, to ja je mimo wszystko szanuję, dlatego że są to postanowienia konstytucji. Że wspólnie jako ludzie żyjący w tym samym kraju zdecydowaliśmy, że tak właśnie ma być. Niestety, jak powiedziałem, to nie zawsze w obie strony działa. Mówią, że konstytucja to pewne wartości, które zostały wyniesione ponad dyskurs polityczny, po to, żebyśmy się co do nich już nie spierali. Myślę, że jedną z takich wartości jest także to, w jaki sposób patrzymy na małżeństwo. Czy nam się to podoba, czy nie, artykuł 18 jest taki, jaki jest. I oczywiście można próbować go interpretować w taki sposób, żeby zaprzeczyć intencji tych, którzy go uchwalali i tych, którzy nad tym później głosowali, w tym także tych, którzy głosowali w referendum. Natomiast będzie to działanie, które pokaże, że tak naprawdę szacunku dla konstytucji w nas nie ma. Że ci, którzy wielokrotnie krzyczeli konstytucja, konstytucja, kiedy była łamana ona przez stronę konserwatywną, teraz tak naprawdę tę konstytucję zlekceważą, bo będzie niezgodna z ich poglądami. Po to między innymi jest idea centrum, czy idea radykalnego centrum. Żebyśmy rozumieli, że szacunek dla konstytucji to nie jest szacunek dla po prostu dokumentu, czy dla jakiegoś kawałka papieru. Jest to szacunek dla wspólnej decyzji, którą podjęliśmy, ażeby obok siebie żyć i żeby się nie pozabijać. Tylko żeby móc ten wspólny, najmniejszy mianownik, który ma jakiś wymiar aksjologiczny oczywiście, akceptować i szanować. I to jest dobry moment, żeby się nad tym zastanowić i żeby pokazać, że nie zawsze konstytucja działa tylko w tę stronę, w którą się nam podoba. Sanatorium chorych myśli. Dzisiaj w Sanatorium chorych myśli rozważania nad tym, czy lewica jest tak naprawdę różna od prawicy. Oczywiście my sobie wyobrażamy scenę polityczną jako taką linię, prawda? Po której lewej stronie na końcu jest lewica, a tutaj jest centrum, tu jest radykalne centrum, a tutaj jest prawica. Natomiast jest taka teoria, która się nazywa efektem podkowy, która mówi, że ta linia się tak zagina w dół i ta lewica, która jest tutaj, i ta prawica, która jest tutaj, zwłaszcza skrajna lewica i skrajna prawica, bardzo się do siebie zbliżają. Oczywiście efekt podkowy jest różnie interpretowany, dotyczy różnych obszarów, natomiast mnie się wydaje, że w Polsce jest pewien element efektu podkowy. Wiecie, to się w pewnym sensie zobrazowało ostatnio, kiedy Adrian Zandberg i jego partia Razem zdecydowała się nie do końca głosować przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. To znaczy głosowali, trzeba im to oczywiście przyznać, za uchyleniem immunitetu we wszystkich 26 zarzutach, ale wyszli i nie głosowali wtedy, kiedy dotyczyło to aresztowania i zatrzymania Ziobry. Oczywiście później Zandberg wyjaśnił, że chodzi o to, że uważają, że ten wniosek jest przedwczesny i że nie powinno się tego robić, dopiero powinno po jego zatrzymaniu, czy jakby po ocenie tych zarzutów się to stwierdzić. Możemy o tym dyskutować, wyjaśnili to. Natomiast, wiecie, jest takie stare powiedzenie, prawda, ślusarz zawinił kowala, powieszono. W pewnym sensie można powiedzieć, Zandberg i Razem są tym kowalem, którego powieszono za coś, co lewica i jej przedstawiciele, zwłaszcza publicyści, już wiele razy robili. Otóż mnie się naprawdę wydaje, że w Polsce jest tak, że lewica w jakimś zakresie jest podobna do prawicy, zwłaszcza do PiSu, w zakresie na przykład tego, że jest antyinstytucjonalna. W szczególności uważa, że takie instytucje jak sądy, ale nie tylko sądy, inne tak zwane merytokratyczne instytucje robią, czy robiły w Polsce więcej szkody niż pożytku. Mówię tutaj na przykład o takich ludziach jak Rafał Woś, jak Grzegorz Sroczyński, jak Piotr Ikonowicz, jak niektórzy autorzy krytyki politycznej, którzy wtedy, kiedy PiS niszczył w Polsce sądy, w pewnym sensie przyglądali się temu trochę z nadzieją, mam wrażenie. Po prostu uważali, że jeżeli ktoś wywróci stolik, to ten nowy układ będzie całkowicie inny w zakresie instytucji, bo byli przede wszystkim antyelitarni. Nie podobały im się elity III Rzeczypospolitej. Uważali, że sędziowie, którzy tworzą to sądownictwo, po prostu są, nie wiem, pyszni, aroganccy, tak jak zresztą cała merytokracja. Taka teza o tyranii merytokracji, którą Michael Sandel sformułował, jest dosyć bliska lewicy. W związku z tym patrzyli na przewracanie stolika, udając, że przy nim nie siedzą, a wszyscy przy nim siedzimy. I to jest dosyć bolesne, jak się czyta na przykład niektóre wypowiedzi tych ludzi. Przeczytajcie sobie na przykład wywiad Grzegorza Sroczyńskiego z panem Politkowskim, gdzie właściwie słyszymy, że teraz w zakresie praworządności jest gorzej niż było za Ziobry. Że wiara Waldemara Żurka, że przed Ziobrą było dobrze, jest w ogóle bezsensowna. Że to, co się teraz dzieje, to jest działanie, które ma charakter zupełnie nieakceptowalny. Grzegorz Sroczyński, prowadząc ten wywiad, pytając o to, w jaki sposób naprawia się w Polsce praworządność, używa takich słów faszyzm, mobbing, tak jakby uważał, że właściwie to, co robił Ziobro, mam wrażenie, to było coś całkiem niewinnego. Dopiero teraz to, co się robi, to jest coś bardzo poważnego. Wiecie, skąd się to bierze, możemy się zastanowić. No niestety to się bierze z tego, że prawica myśli podobnie. Przeczytajcie sobie wywiad pana Sokołowskiego, nie wywiad, tylko artykuł pana Sokołowskiego w Tygodniku Powszechnym, jak posprzątać po Ziobrze, gdzie właściwie mamy bardzo duże podobieństwo do tego wywiadu Grzegorza Sroczyńskiego, bo u Grzegorza Sroczyńskiego tych sędziów, którzy walczyli o praworządność i teraz chcą ją naprawiać, nazywa się, uwaga, pałacowymi sędziami, to znaczy bliskimi pałacu, bliskimi elicie. I dokładnie tak samo pan Sokołowski, który jest z zupełnie przeciwległej strony, z Klubu Jagiellońskiego, prawicowego think tanku, dokładnie tak samo tych sędziów nazywa, sędziego Markiewicza, sędziego Żurka, teraz już nie sędziego, tylko ministra, sędziami pałacowymi. Jaki jest problem, można powiedzieć, tych ludzi? Na czym polega chora myśl, którą oni prezentują? Oni w ogóle nie widzą instytucji, oni nie widzą sądownictwa, oni widzą tylko ludzi. Ludzi, których nie lubią, ludzi, których uważają za, nie wiem, wyniosłych, pysznych. Tam i w jednym, i w drugim ujęciu, czyli i w tym bardziej lewicowym, i w tym prawicowym, pojawia się takie twierdzenie, że właściwie to jest kasta, to jest mentalność, to sądownictwo, a więc nie instytucja. To jest psychologia ludzi, którzy czegoś chcą i zrobią wszystko, żeby to osiągnąć. Tam jest wprost powiedziane, że ci ludzie nie walczą o żadne dobro, tylko walczą o swoje stołki, że walczą, że to jest spór starych z młodymi, że niby starzy to są ci sędziowie normalnie, legalnie wybrani, a ci młodzi to są neosędziowie i teraz to nie chodzi o żadne naruszenie reguł, tak piszą ci autorzy, tylko chodzi o to, że po prostu starzy nie lubią młodych. No wiecie, to jest coś bardzo dla mnie niezrozumiałego, żeby powiedzieć delikatnie, bo to znaczy, że ci ludzie zupełnie nie rozumieją, na czym polegają instytucje. Instytucje nie są po to i wiemy to od Arystotelesa przez, nie wiem, Huma do najnowszych badaczy, takich jak Douglas North na przykład. Instytucje nie są dla aniołów. Sędziowie nie muszą być idealni. Instytucje są po to, żeby ograniczać te pewne tendencje prywatne, które każdy człowiek ma. I wiara w to, że jeżeli my instytucje zburzymy, zniszczymy, stolik wywalimy i powołamy innych ludzi, to będzie lepiej, jest naiwnością. Nie jest naiwnością wiara w instytucje, tylko właśnie w to, że jeżeli zamiast pana Rzeplińskiego szefową Trybunału zostanie pani Przyłębska i będzie gotowała panu Kaczyńskiemu, to będzie lepiej. Że zamiast profesora Safiana, jeżeli szefem Trybunału zostanie pan Święczkowski, kolega Ziobry i były prokurator krajowy, który ma, jak się wydaje, mnóstwo za kołnierzem i mamy bardzo dużo zarzutów, które można by było mu postawić, gdyby nie był sędzią. Jeżeli wierzymy, że to coś zmieni, bo człowiek się zmieni, no to chyba jesteśmy nienormalni, tak mi się wydaje. Jeżeli wierzymy, że wymiana ludzi w KRS-ie, także na ludzi, którzy są koleżanką albo kolegą pana Ziobry, spowoduje, że nagle wszystko w Polsce się poprawi, no to to jest jakiś absurd. Instytucje są po to, żeby zrozumieć, że ludzie nie są idealni. Właśnie, że nie są aniołami, bo gdyby byli aniołami, nie potrzebowalibyśmy instytucji. One ograniczają ich pęd do władzy, ograniczają ich chęci zrobienia po swojemu i mamy dowody na to, że jeżeli ludzie długo funkcjonują w instytucjach, to internalizują, uwewnętrzniają te przekonania, wiedzą, że pewnych rzeczy po prostu im nie wolno. Natomiast po tej zmianie, której dokonał PiS, właściwie ja nie widzę żadnego uwewnętrznienia. Właściwie mam przekonanie, że ci ludzie mają przekonanie, że wolno wszystko. A więc brak wiary w instytucje powoduje, że my po prostu wszystko rozpatrujemy w kategoriach psychologii ludzkiej i myślimy, że jak zmienimy ludzi na tych, którzy będą myśleli podobnie jak my, to będzie lepiej. Nie, będzie gorzej i widzimy, że jest gorzej. Te instytucje po prostu nie działają. Te instytucje po prostu nie działają, bo zamiast instytucji widzimy w nich tylko ludzi. Pomyślcie o tym efekcie Podkowy. To jest rzecz bardzo interesująca, że w pewnych kwestiach, a tutaj w tak ważnej kwestii dla Polski, jakim jest szacunek dla instytucji. Wiecie, my mamy problem z tymi instytucjami, bo my jesteśmy doskonale przez historię przygotowani, żeby instytucjami pogardzać. Najpierw zabory, później PRL, a więc sytuacja obcego państwa, które narzuca swoje instytucje tak naprawdę Polakom, którzy go nie rozpoznają jako państwo swoje. Tak, no bo w jaki sposób można było rozpoznać państwo jako swoje, jeżeli było się pod zaborami? Jak można było rozpoznać państwo, jakim był PRL, jako swoje, jeżeli to było państwo zdominowane przez Związek Radziecki? W tych państwach elita była elitą z nadania, elita była elitą z podlizywania się, elita była gronem ludzi, którzy nie byli wcale specjalistami albo merytokracją, ale po prostu się dobrze ustawili. I takie przekonanie w nas pokutuje, być może 2-3 pokoleń trzeba, żebyśmy to zmienili. Jakie przekonanie? Takie, że jeżeli ktoś jest elitą albo ktoś jest elementem instytucji, to nie powinien tam być, że instytucje nie są narzędziem realizacji wspólnego dobra, ale instytucje są narzędziem realizacji indywidualnego dobra, bo tak było, zwłaszcza tak było w komunizmie. Ale mieliśmy po 1989 roku dużo czasu, żeby to odbudować. I udało nam się to odbudować. Trybunał Konstytucyjny, sądownictwo, policja nawet, która przecież była na samym dole, można powiedzieć, pogardy po komunizmie, jako milicja, odbudowały swoją pozycję. No i teraz mamy ludzi, którzy mówią, to dalej nie są instytucje, to dalej są tylko ludzie z ich psychiką, z ich chęcią odegrania się, z ich chęcią zemszczenia się, a więc nie ma w ogóle żadnej ramy norm, żadnej ramy regulacji, są tylko ludzie, którzy po prostu walczą o swoje stołki. Jest to strasznie groźne, strasznie niebezpieczne, zwłaszcza w Polsce właśnie, która ma tradycję nieuznawania instytucji, traktowania ich jako czegoś obcego. A one teraz są nasze, ale nadal traktujemy je jako obce. Więc efekt podkowy prowadzi nas do tego niestety, że akurat w tym zakresie antyinstytucjonalizmu, antyelitaryzmu, lewica i prawica w Polsce są w jakimś zakresie podobne. Wierzą, że jak nie będzie instytucji, to świat będzie łatwiejszy. No i mają rację, będzie łatwiejszy, tyle tylko, że do zniszczenia. Prawem i rozumem. Dziękuję Państwu bardzo za ten dzisiejszy program i za wideofelieton, gdzie trochę podyskutowaliśmy o małżeństwie i to, jak polska konstytucja sobie małżeństwo wyobraża i w jaki sposób ludzie, tym razem progresywni, mogliby okazać szacunek dla konstytucji właśnie w tym obszarze, w którym pewnie z konstytucją się nie zgadzają, czyli z artykułem 18, który mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. W Sanatorium Chorych Myśli rozmawialiśmy o efekcie podkowy i o tym, że instytucje są kluczowe dla naszego funkcjonowania, jeżeli chcemy być silnym państwem. Bo jeżeli je osłabimy, jeżeli je zniszczymy, będziemy wierzyli, że instytucje to tylko ludzie, to daleko nie zajedziemy. Dziękuję Wam za tę obecność. Jeszcze raz serdecznie dziękuję patronom za wsparcie Idei Radykalnego Centrum. Cieszę się, że mogliśmy ten czas spędzić razem. Zachęcam Was do polubienia, do subskrypcji, do wejścia na stronę Patronite i wsparcia Idei Radykalnego Centrum. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku.